Rozpoczynamy rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Temat, który dziś podejmujemy, to niezłomni duchowni. A w naszym studiu Andrzej Witkowski, prokurator w stanie spoczynku, prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Witamy, panie prokuratorze.
Szczęść Boże.
Jest z nami również profesor Waldemar Rozynkowski z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, również diakon stały diecezji toruńskiej. Witamy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, dobry wieczór.
Księża niezłomni, duchowni niezłomni, to temat, który dziś podejmujemy. Panie profesorze, prosimy o wprowadzenie nas w temat, o kim mowa, jakie są to postaci, w jakich czasach żyli, dlaczego mówimy o nich niezłomnie, dlaczego mówimy o nich, że są wyklęci. Wiadomo, że dziś mówimy o duchownych wyklętych, też często słyszymy o żołnierzach wyklętych, o kobietach wyklętych, o pannach wyklętych, a zatem w takim całym spektrum historii naszej ojczyzny, też nas samych, chcemy zauważyć niezłomnych duchownych. Nie możemy tego uczynić bez wprowadzenia w sytuację, w której przyszło żyć i rozwijać się naszemu narodowi, a w tym narodzie osobom duchownym.
Tak, szanowni państwo, może część z państwa też już słuchała naszej pierwszej części, więc też trochę wprowadzaliśmy razem z profesorem Wojciechem Polakiem. Proszę pozwolić jeszcze taki zarys. Rzeczywiście po raz pierwszy w tym roku właściwie obchodziliśmy ten Dzień Narodowy, Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, uchwalony rok wcześniej, trochę dyskusji. Ale teraz już jakby w praktyce go trochę zauważamy. To było, dokładnie mówimy o 19 października, ta data też nie jest przypadkowa, będziemy na pewno o tym jeszcze trochę mówić, gdzie tym bohaterem dla nas też tego ta dnia, ten dzień jest dniem męczeństwa, ale dla nas też my możemy powiedzieć, że też w pewnym sensie dniem życia, dniem nadziei, czyli ksiądz Jerzy Popiełuszko. Otóż ta ustawa, która została przyjęta rok temu, ona odwołuje nas do historii Polski, do dziejów naszego kraju, w której natrafiamy na różne postaci. Teraz akurat szczególnie jakoś chcemy się odwołać do niezłomnych, bohaterskich, duchownych, dla których można powiedzieć droga wiary, jakieś chrześcijańskie idee, wiara w Boga w ogóle stało się źródłem ich apostolstwa, ich życia religijnego, pewnego dążenia do świętości, ale też stanowią dodatkową motywację do działania na rzecz, można powiedzieć, ziemskiej ojczyzny. Nawet możemy się odwołać tutaj do tego hasła, które często pojawia się i myślę, że będzie się jeszcze pojawiało, mam taką nadzieję, to Bóg, honor, ojczyzna. Myślę, że ono też trochę tłumaczy ten dzień. Chcemy się odwołać do historii, ale właściwie może tego dnia będziemy przywołać różne postaci z historii Kościoła duchownych. Warto dodać, że pod tym pojęcie duchowni te rozumiem przede wszystkim kapłanów, ale też jakoś to pojęcie, wiem, że w dyskusji nad tą ustawą ono też było rozszerzane na zakonników, na braci zakonnych, też na siostry zakonne, żeby mieć taką trochę szerszą perspektywę, ale oczywiście my też jakoś w sposób szczególny będziemy przywołać kapłanów. Też może warto dodać, że też myśli się nie tylko o kapłanach rzymskokatolickich czy duchownych rzymskokatolickich, ale także innych wyznań. I my w historii Polski mamy przecież też to takie piękne odniesienia i historie, które możemy przywoływać konkretnych osób. Ale ta perspektywa, można powiedzieć, ona się rozpoczyna od wręcz początków państwa polskiego, bo tak się składa, że postaciami, które są wręcz takimi postaciami rozpoznawalnymi dla historii Polski, to jest chociażby postać świętego Wojciecha, którą możemy przecież też w takich kategoriach rozumieć, czy świętego Stanisława, czy nawet proszę sobie przywołać w pamięci pięciu braci męczenników, prawda, Międzyrzecze, prawda, czy też ta historia, która oczywiście, no, mamy pewną trudność, żeby to zlokalizować, ale dla nas bez znaczenia w tym momencie. Odwołujemy się właśnie do męczenników gdzieś tam na samym początku. I właściwie idziemy przez historię Polski i spotykamy postacie tych niezłomnych, duchownych, często męczenników, właściwie w każdym wieku, czy też w każdym pokoleniu. Można by właściwie od średniowiecza wymieniać każde pokolenie. Ja przywołam chociażby, nie wiem, księdza Piotra Skargę. Mieliśmy jego rok, kilka lat temu przywołaliśmy jego postać. Przecież bardzo dobrze nam pasuje do duchownego niezłomnego. Ale mamy też postacie męczenników, chociażby święty Andrzej Bobola. Potem mamy całe zastępy duchownych okresu zaborów, doby powstań. Czy też chociażby, nie wiem, jesteśmy tutaj na Pomorzu, więc możemy wymienić właściwie całe grupy duchownych okresu Kulturkampfu, którzy walczyli o polskość, o język, byli członkami towarzystw jakichś filomackich, więc byli skazywani. Niemniej jednak na pewno jest tak, że kiedy myślimy o duchownych niezłomnych, to często nasza myśl jakoś kieruje się na XX wiek i myślimy przede wszystkim o okresie II wojny światowej i tym okresie komunizmu po II wojnie światowej, więc prawdopodobnie też najwięcej tego czasu w tej audycji poświęcimy właśnie tej kategorii, tej grupie, temu okresowi historycznemu. Proszę pozwolić, że ja w takich, no, w kilku zdaniach, takich migawkach właśnie powiem najpierw coś o II wojnie światowej, bo rzeczywiście to jest też ten czas naznaczony tą niezłomnością wielu duchownych, wielu ludzi Kościoła, bo tak to już jest, że kiedy mamy do czynienia z dyktaturą, czy mamy do czynienia z, w tym przypadku z faszyzmem, to Kościół jest tą społecznością, wspólnotą, właściwie wszystkie kategorie osób podlegają eksterminacji. Zresztą eksterminacja ludności to jest pewna taka cecha, właśnie można powiedzieć, no, tego rodzaju systemów, które, no, których doświadczyliśmy zarówno w czasie II wojny światowej, jak i po II wojnie światowej. Odwołam się może do takiego naszego pomorskiego przykładu. Już w październiku, kiedy zaczęła się tworzyć administracja cywilna tutaj na Pomorzu, namiestnikiem został Albert Forstner i on bardzo szybko wydał takie rozporządzenie, instrukcje dla administracji cywilnej, czyli od października 1939 roku, w który czytamy między innymi, że należy, to już jest cytat, uchwycić i internować wiodących polskich intelektualistów, do których zaliczam szczególnie nauczycieli, księży. I wymienia jeszcze dwie kategorie, ale bardzo ogólnie osoby z wyższym wykształceniem, ale to oczywiście chodzi też o księży, prawda, urzędników, ale i pisze jeszcze ewentualnie kupców. Więc właściwie w tym pierwszym zdaniu, w tych kategoriach dwóch, można powiedzieć, grup nauczycieli i księży, zresztą księża te są często byli i są nauczycielami, więc proszę zobaczyć, że to od początku w tej eksterminacji ludności dotykamy właśnie eksterminacji księży, którzy dla okupanta hitlerowskiego byli jednym z głównych zagrożeń, można powiedzieć, tego nowego porządku. I to widać bardzo dobrze, kiedy przyjrzymy się, może też jesteśmy tutaj na północy Polski, myślę, że niejednokrotnie już tutaj na falach Radia Maryja pojawiało się takie pojęcie, które od niedawna funkcjonuje w historiografii, mianowicie jak zbrodnia pomorska. Około 30 tysięcy, szerzej dodając Wielkopolskę, trochę też Śląska, to jest około 50 tysięcy, ale 30 tysięcy osób zamordowanych, mówimy, przez swoich sąsiadów często. I właśnie w tej grupie spotykamy całe zastępy duchownych. My możemy się też odwołać tutaj do Torunia, do okolic, pierwsze aresztowania już na początku wojny we wrześniu, czy też śmierć wielu kapłanów diecezji chełmińskiej, pracujących w seminarium, w kurii diecezjalnej. Więc od początku, właściwie od pierwszych dni wojny mamy tą eksterminację duchowieństwa i jednocześnie jakby śledzimy też te życiorysy tych osób, które w czasie II wojny światowej, życiorysy duchowne, które, no, jeżeli jesteśmy tylko w stanie poznawać tę ich historię, to one nas niesamowicie budują. I te życiorysy są dzisiaj dla nas pięknym świadectwem, no właśnie, świadectwem ich życia, ich chrześcijaństwa, ale także ich patriotyzmu, miłości do ojczyzny. I często odwołuję się także w tej pierwszej części, odwołałem się też do takiego obrazu. To nie jest przypadkiem, że w obozie w Dachau, czy tym obozie, który zbierał wszystkich duchownych, przynajmniej takie było założenie, że większość duchownych miała tam trafić właściwie z całej Europy na 2720 duchownych, tak mniej więcej, tak można spotkać taką liczbę. Przeszło 2500, to byli kapłani rzymskokatoliccy, a z tej grupy kapłanów rzymskokatolickich największą grupę stanowili księża z Polski, bo aż 1780 więźniów, z których połowa, są różne liczby, one się troszkę różnią, ale przyjmuje się, że gdzieś 868 kapłanów poniosło właśnie śmierć, można powiedzieć śmierć męczeńską w czasie tego przebywania w obozie w Dachau. Proszę zobaczyć na skalę tego zjawiska. Część z tych kapłanów została wyniesiona na ołtarze. Mamy chociażby tą grupę 108 męczenników, ale też mamy też innych kapłanów. My możemy się odwołać w Toruniu do księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, dokładnie 20. rocznica wyniesienia jego na ołtarze w Toruniu. Myślę, że wielu z nas postać księdza gdzieś tam kojarzy, dlatego chociażby, że jest patronem harcerstwa. Możemy się też odwołać do innego przykładu tych niezłomnych kapłanów, którzy przeżyli, bądź też nie przeżyli, byli męczennikami tego czasu trudnego wojny, chociażby coraz głośniej jest o i wreszcie przebija się trochę do świadomości, do wiedzy KL Zoldau, czyli Działdowo, obóz przesiedleńczy w Działdowie. Tam może warto przypomnieć, że tam było osadzone około 130 duchownych, z czego zamordowano 88 księży, zakonników i sióstr zakonnych. To jest, też może nie zdajemy sobie sprawy, ale to jest właśnie druga liczba księży po Dachau i Auschwitz. Po Dachau i Auschwitz. My to mamy niedaleko nas takie miejsce. I to Zoldau, które nawet niektórzy mówią, że w swoich warunkach, w swojej codzienności było jeszcze bardziej wykańczające niż obóz koncentracyjny. Przypomnę tylko, że tam zginęli między innymi arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, arcybiskup płocki i jego biskup pomocniczy Leon Wetmański i cała grupa księży. Więc to jest taka perspektywa II wojny światowej, gdzie tylko z tej perspektywy właśnie ofiar obozów koncentracyjnych my widzimy, że w tych obozach było bardzo dużo księży, gdzie ich historia życia dla nas, znamy ją trochę ze wspomnień współwięźniów i to, no mogę się tutaj w szczegółach, ale może będzie taki czas odnieść do chociażby do księdza Stefana, gdzie widzimy, że świadectwo tych niezłomnych księży było niesamowicie głębokie, sytuacje właściwie ekstremalne. Ale czas II wojny światowej to także inne postawy, no my możemy się odwołać w tym całym bogactwie różnych dzieł wokół radia, wokół telewizji, wokół szkoły tutaj medialnej. Mamy w sanktuarium Kaplicę Pamięci, chociażby też zobaczmy, ile tam jest właśnie tych odniesień do duchownych, którzy narażali swoje życie, pomagając chociażby Żydom. No, różne zakony, właśnie domy zakonne, które część, właściwie duża grupa funkcjonowała w czasie wojny i one mają też te zakony, konkretne osoby mają swoją historię, piękną historię, trudną, ale piękną historię i dzisiaj trochę odkrywamy te postaci. Przychodzi czas po II wojnie światowej i myślę, że ten czas jeszcze w historii życia wielu naszych słuchaczy jest obecny i tutaj spotykamy kolejne kategorie osób, bo czas komuny był czasem niezwykle trudnym dla Kościoła i myślę, że to jest jakiś truizm tutaj mówić, bo zdajemy sobie z tego sprawę, ale może przypomnijmy tylko, że właściwie przez cały okres komunizmu, właściwie od 1944 roku, chciałbym powiedzieć do 1989, ale może to jest za mało, może trzeba to nawet ciągnąć jeszcze dalej, bo ta spuścizna jeszcze jest obecna w kolejnych latach. Mamy jakby można powiedzieć taką instytucjonalną konfrontację państwa, czy państwo się konfrontuje z Kościołem, to znaczy z konkretnymi ludźmi, głównie duchownymi. Są różne okresy tych relacji państwo-Kościół i stosunku do księży. tak przyjmuje się, że do 1947 roku zasadniczo ta polityka wobec księży była bardziej łagodna, ale to dotyczy tylko tej kategorii księży, którzy nie byli zaangażowani na przykład w podziemie, oczywiście Iwaka, bo jeżeli wyszło na jaw, prawda, czy ta historia konkretnych osób dotykała tych właśnie, to państwo było bezwzględne, mordowało, właściwie ścigało, było bezlitosne. I, ale można powiedzieć, że taki, nie wiem, może to nie jest zbyt dobre określenie, ale przeciętny ksiądz, proboszcz, często z tą historią też obozów, więzień, który wracał, przez pewien czas, można powiedzieć, mógł nie być dotykany przez instytucje państwa, ale od 1947 roku i kolejne lata widzimy wyraźnie, jak państwo atakuje w sposób bezpośredni Kościół różnymi ustawami, zarządzeniami, czasami też chyba tutaj już Radio Maria kiedyś mówiłem, na przykład taka ustawa z 1949 roku, która gdzie państwo chciało mieć wszystkie organizacje katolickie, właśnie prosiło Kościół, księży, żeby przedstawić spisy wszystkich osób, które biorą udział w różnych spotkaniach, grupach i tak dalej, gdzie wiemy, że prymas Wyszyński się nie zgodził na to i biskupi się nie zgodzili na to. Potem przejęcie Caritas, próby wymuszania, właściwie wprowadzenia prawa, jakby roszczenia sobie pretensji obsadzania urzędów proboszczowskich, to zaczyna już oddziaływać na konkretne osoby i może taki przykład już jednym z pierwszych osób, które doświadczyły właśnie państwa komunistycznego, chociażby był biskup Kazimierz Józef Kowalski, który był przez pewien czas więźniem domowym, bo wojsko otoczyło jego pałac biskupi w Perpinie, dlatego że on się przeciwstawił, czy można powiedzieć, wypowiadał się przeciwko państwu, które zabrało, przejęło Caritas kościelny w 50 roku. My możemy też się odwołać do, jesteśmy w Toruniu, do takiej postaci, która też jest niezwykle symboliczna dla tego okresu powojennego, mianowicie ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek, który większość swojego życia związał z diecezją płocką, potem po wojnie, przed wojną, przepraszam, jeszcze biskup oczywiście diecezji łódzkiej na Wołyniu, ale w czasie wojny, prawda, przeżył różne okupacje, sowiecką, potem niemiecką, potem znowu sowiecką. Wytoczono mu proces w 1945 roku. Wiemy, że prokurator zażądał dla niego kary śmierci i tą karę zamieniono, to był już bardzo leciwy biskup, bo on się urodził w 1865 roku, więc w 1945-1946 to była starsza osoba i przeżył to więzienie, został deportowany właściwie do Polski w zmienionych granicach. I tak się złożyło, że ostatnie 3,5 roku spędził pod Toruniem w miejscowości Zamek Bierzgłowski i zmarł, został pochowany w kościele świętego Jakuba w Toruniu. Dziś jest proces beatyfikacyjny biskupa, ale jego historia życia bardzo dobrą jest ilustracją właśnie tego kapłana niezłomnego, duchownego niezłomnego. O nim właściwie można powiedzieć, że jest właśnie takim męczennikiem prawie w 100%. Można powiedzieć, że no, nie został zamordowany, ale właściwie to, co przeszedł, to bardzo dobrze pasuje do opisu właściwie męczeństwa. Więc mamy te różne okresy, ale jest ten okres taki trudny od 1947 roku, gdzie metody działania państwa, wszystkich jego struktur, można powiedzieć, tych takich policyjno-represyjnych są nastawione na Kościół. Też można powiedzieć, że w pewnym sensie symbolem tego czasu jest aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, czyli 1953 rok. Wcześniej aresztowanie biskupa Czesława Kaczmarka, biskupa Kieleckiego, ten pokazowy proces i dosłownie no, dzień przed aresztowaniem księdza prymasa, wydany wyrok na niego, prawda, który był no, nie do przyjęcia, że władza oczekiwała, że może prymas potępi właśnie, usłysząc ten wyrok. Oczywiście tego nie zrobił i został za chwilę aresztowany i też mamy te miejsca jego męczeństwa, można powiedzieć, takiego w tej historii jego życia, także pod Toruniem niedaleko Rywałt, ale też i te kolejne miejsca, w którym był przetrzymywany. Przyjmuje się, że dla tego okresu do 56 roku, między przez te 10 lat, około 1000 księży było w różny sposób, łącznie z utratą życia, represjonowanych, czy też może nawet określenie bardziej pasuje do lat 80., właściwie prześladowanych, można by tak powiedzieć. Czyli to był mniej więcej co 10 ksiądz, bo jeżeli przyjmiemy, że gdzieś tam około roku tego 1950 było około 10 tysięcy księży, to była taka skala, czyli ogromna liczba. Poza tym oczywiście możemy być pewni, że każdy ksiądz proboszcz, właściwie każdy ksiądz był obiektem zainteresowania ówczesnej władzy z różnej perspektywy, w przeróżnej z działalności jako proboszcz, więc jakby podlegał, nie wiem, też pewnym przepisom prawa państwowego, więc maksymalnie to wykorzystywano. Historia się trochę zmienia w latach 60. czy koniec lat 50., 60., 70., ale to nie oznacza, że nie ma wtedy też różnych wątków związanych z prześladowaniem Kościoła, czy też uprzykrzaniem życia konkretnym księżom. Ja wymienię tu już w tym miejscu, żebym nie zapomniał, będę jeszcze do niego wracał. Na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki, aresztowany w 61 roku. Człowiek za co aresztowany? Za to, że właściwie zajął się, można powiedzieć, kształtowaniem nowego człowieka, walczył z alkoholizmem, bo właśnie rozwijał ruch abstynencki. W Katowicach siedziba, ogromnie zaangażowany. My go kojarzymy z ruchem Światło Życie i bardzo dobrze. Natomiast jakby te początki to jest taki właśnie ruch trzeźwościowy między innymi i on w tej działalności swojej właściwie jest nie tylko deprecjonowany, ale właściwie jest za to, nie wiem, prześladowany, jest aresztowany i w 61 roku trafia w ogóle do więzienia, w którym siedział w czasie wojny, bo ponieważ został przez Niemców też skazany, czekał na wyrok śmierci, tam przeżył swoje nawrócenie i no i paradoksalnie wrócił po 20 tam, prawda, latach niecałych, wrócił do miejsca, w którym siedział w czasie wojny. No teraz niby to było już po wojnie, a historia wyglądała podobnie, więc potem w czasie tych lat 60., 70. ta no to oddziaływanie na duchownych, ale także na siostry zakonne było troszkę inne niż w tym pierwszym okresie wojennym. Może jeszcze jedną rzecz wspomnę, żebym też może nie zapomniał. Nie wspomnieliśmy może w tej pierwszej części, ale było też takie zjawisko w Polsce w latach 50. przez dwa lata, że siostry zakonne zamknięto w 9 obozach pracy. Szczególnie to były siostry ze Śląska, siostry, które właściwie no, utożsamiano, że były Niemkami właściwie. I też mamy niedaleko Torunia taką miejscowość Dębowa Łąka i tam było też, przeszło 100 siostr, między innymi Elżbietanki właśnie ze Śląska przywiezione. No dosłownie zamknięte, otoczone gdzieś tam, prawda, drutem koczastym w domach i tam takie obozy pracy szyły, jakieś rękawice, prawda, szyły jakieś ubrania dla robotników. Więc aż coś nieprawdopodobnego. 10 lat po zakończeniu wojny były obozy pracy, które zamykano siostry zakonne. I przechodzimy, no, nie jesteśmy może w stanie wszystkiego jakoś tak wywołać, ale są całe historie, może też nasi słuchacze znają te historie lat 70., a już potem lat 80., myślę wielu, właśnie różnych osób duchownych, księży, którzy bardzo dobrze wiążą to swoją drogę kapłańską, drogę chrześcijańską, drogę wiary, właśnie z też tym zaangażowaniem na rzecz ojczyzny. I różne sytuacje, począwszy od mszy świętej za ojczyznę, pomocy osobom, nie wiem, internowanym w czasie stanu wojennego, pomocy w czasie procesów, pomocy też takiej materialnej, przecież w latach 80. wiele osób właśnie z perspektywy parafii, prawda, otrzymywało pomoc i tu mamy całe kolejne zastępy księży, tutaj taką oczywiście postacią, o której na pewno będziemy mówić, będzie ksiądz Jerzy Popiełuszko, też mocno wpisany w tę historię naszego tutaj terenu Torunia i podtoruńskich właściwie miejscowości, szlak z Bydgoszczy przez Górsk, Przysiek, Toruń do Włocławka, usiany jego krwią. On jest takim symbolem, ale tutaj możemy wymienić kolejne właściwie dziesiątki, jak nie setki księży, którzy są bardzo mocno zaangażowani. Myślę, że Państwo słuchając nas właściwie prawie w każdej, nie wiem, większej miejscowości jesteście w stanie wymienić księży, którzy byli zaangażowani właśnie w różnego rodzaju działalność, czasami nazywamy ją opozycyjną, ale być może to była dla nich oczywista posługa duszpasterska, w której oni funkcjonowali i wcale nie musieli tak tego nazywać, prawda, panie prokuratorze?
Zdecydowanie tak.
Więc mamy całą grupę osób, która pojawia się w tej perspektywie lat 80. My też jeszcze czasami zadajemy sobie takie pytanie też jako historycy, ile tych księży zostało zabitych, zamordowanych. To jest niesamowicie trudne pytanie właściwie odpowiedzieć, ilu ich było. Mamy całe zastępy, oczywiście jeszcze pojawią się tutaj postacie księży, niedzielaka, prawda, i całe te trudne do wyjaśnienia dzisiaj ich właściwie tragiczne śmierci, które gdzieś tam pojawiają się. Pan prokurator na pewno o tym powie. Więc proszę zobaczyć, że mamy w okresie do 89 roku, ale ta granica tak wcale nie jest taka jednoznaczna, mamy całe pokolenia księży, którzy właściwie z perspektywy swojej posługi takiej parafialnej, diecezjalnej, bo też posługując na przykład w kuriach diecezjalnych, czy też nawet biskupów, bo przecież mamy też w imieniu biskupa Kaczmarka, ale oczywiście ksiądz biskup Baraniak też jest tutaj piękną osobą, jego życiorys, i właściwie to on, na nim się też skupiło właściwie chyba takie odium właściwie niezłamania księdza prymasa właściwie i albo próby dokuczenia mu właśnie od tej strony, i można wymieniać właśnie te zastępy księży, którzy cierpieli z różnych powodów. O niektórych wiemy, o niektórych nie wiemy. Myślę, że już teraz chcę Państwa też zachęcić do takiej refleksji, nie tylko może nad tymi, ale może te osoby przede wszystkim wypłyną, żeby się może też próbować dzielić tymi osobami, które może nie są tak bardzo znane, a które warto może przywołać z Państwa historii życia, z historii Waszych parafii, może Waszych rodzin, może Waszych miejscowości, którzy godni są upamiętnienia. Dobrze, że też dożyliśmy takiego czasu, kiedy wiele z tych osób się jakoś upamiętnia. Wiele z tych osób, nie wiem, jest dzisiaj patronami ulic, naszych szkół, coraz więcej, prawda, jakichś tam skwerów, prawda. I myślę, że to jest niezwykle cenne i dobrze, że możemy to czynić. Może taka panorama, ojcze. Może
bardzo nawet... gorąco dziękuję, pan profesor Waldemar Rozenkowski. Jest z nami Andrzej Witkowski, prokurator w stanie spoczynku. Między innymi prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Panie prokuratorze, duchowni niezłomni, z pańskiej perspektywy jako prokuratora, ale też jako świadka tamtych czasów, bo wiemy, że pańskie zainteresowania i doświadczenie życiowe to nie tylko ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale również inni księża niezłomni. I tutaj, tak jak prosiliśmy pana profesora Waldemara Rozenkowskiego o taki rys historyczny, tak pana byśmy poprosili też o takie przybliżenie systemu wymiaru sprawiedliwości tamtych lat. Ponieważ ta dyskusja chociażby, która teraz jest nad wymiarem sprawiedliwości, która toczy się w naszej ojczyźnie od ostatnich przynajmniej 4 lat, to jest jeden z wymiarów, ale to są czasy współczesne, ale gdybyśmy usłyszeli pańską ocenę, pańską analizę tego systemu sprawiedliwości, systemu szukania winnych, też udowadniania im popełnionych zbrodni z tego okresu przed 89 rokiem. Prosimy.
Dziękuję bardzo. Ja może na wstępie, mając taką możliwość, chciałbym bardzo podziękować ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, ojcu Benedyktowi, wszystkim ojcom pracującym w Radio Maryja Telewizji Trwam, wszystkim pracownicom, pracownikom za to, że mogę tutaj z Państwem być, za zaproszenie i za katolicki głos w moim i w naszym domu. Za to, że jest takie radio, że jest taka telewizja, że możemy tutaj znaleźć to, co nas najbardziej od strony wartościowania, od strony naszej wiary katolickiej przybliża do tych naszych właśnie wartości. Te audycje wszystkie bardzo mając tą sposobność, bardzo dziękuję. Przechodząc do tego tematu, który ojciec zapytał, tu bym chciał, jakby nawiązując do wypowiedzi pana profesora, powiedzieć tak, że system komunistyczny w samym swoim założeniu, marksizm, leninizm, zakładał zwalczenie wiary katolickiej, zniszczenie kościoła katolickiego, wprowadzenie takiego tworu homo sovieticus, który byłby wymodelowany na wzór właśnie marksistowsko-leninowski i którym można by było sobie manipulować, gdyby był przedmiotem użycia ze strony różnych struktur władzy, różnych uzurpatorów i tym podobnych. Więc ten model, który się wykształcił w Związku Sowieckim, on w momencie, kiedy Armia Czerwona weszła tutaj na nasze tereny, został od początku. Były próby, były zamierzenia takie, żeby ten system tutaj imputować na nasze tereny. Przy czym był pewien problem, problem polegający na tym, że była w Polsce bardzo wielowiekowa tradycja katolicka i tak łatwo zrobić to jak w innych państwach ościennych, czy jak to zrobiono w Związku samym sowieckim po rewolucji, to nie było takie proste. Dlatego przyjęto metody takiego jakby pośredniego, stadialnego oddziaływania, że najpierw niby akceptowano te wszystkie uroczystości kościelne. Nie było jakiegoś specjalnego oddziaływania takiego w postaci represji. To się zaczęło już od 1948-1949 roku przybierać takie właśnie formy zorganizowanej działalności związanej z walką z Kościołem. Ale tak już, żeby to tak historycznie trochę przybliżyć, bo do tego celu założenia ideologiczne, założeniami ideologicznymi jak najbardziej, marksizm, leninizm, ale tutaj trzeba było do tego dostosować organy państwa, które mogłyby tą walkę właśnie z Kościołem w sposób zorganizowany jakiś, metodyczny prowadzić. I tutaj chciałbym przybliżyć chociażby tu tak już samej dużym skrócie oczywiście taką strukturę, która kształtowała się już właściwie od 1945 roku. Mianowicie w latach 1953 walkę z Kościołem prowadził Wydział V Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I wtedy w tym okresie tak dosyć długo na jego czele stała osławiona tutaj w tych działaniach przeciwko Kościołowi, przeciwko księżom, Julia Brystygierowa. W roku 1953 struktury do walki z Kościołem, już po aresztowaniu księdza prymasa w związku z jego aresztowaniem, zostały jakby zmienione i do walki z Kościołem utworzony został osobny Departament 11, który zastąpił wcześniejszy Wydział V Departamentu V. W roku 1954 po likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Departament 11 przekształcono w Departament 6 Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. I teraz mówię o tym, żeby pokazać, jaka ciągłość była, że to nie było tak, że coś przestało istnieć, a zaczęło coś nowego funkcjonować. To była zachowana po prostu ciągłość tej walki od samego początku, kiedy nabierało to takiej struktury już zorganizowanej. I tak już w 1954 roku w miejsce bezpieczeństwa publicznego powołano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. A już w 1962, w okresie 54-62, ta działalność nie była jeszcze tak instytucjonalnie prowadzenie walki z Kościołem zorganizowane, jak to uczyniono już w 1962 roku, jako że no jakby te dostrzegano, że te wcześniejsze działania jakby niewiele tutaj zmieniły w sytuacji na rzecz władz, że Kościół w Polsce był cały czas bardzo mocny, pomimo tych represji, tych prześladowań, miał ogromną zawsze siłę. Z tego powołano już w ramach struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departament IV, wprost do inwigilacji zwalczania Kościoła katolickiego w kraju i za granicą. Następuje w 1973 roku reorganizacja Departamentu IV, która prowadzi do wyłonienia w jego strukturze 6 wydziałów. I tak, Wydział pierwszy do spraw kleru, jak to oni określali, Kościoła katolickiego, a więc prymas do zwalczania duchowieństwa, więc prymas, episkopat, biskupi, oni byli w kręgu zainteresowania. Dodam tylko, że późniejszy naczelnik tego Wydziału pierwszego, który kierował działaniami mającymi na celu prowadzenie księdza Jerzego Popiełuszki, kapitan Grzegorz Piotrowski, był właśnie w tamtym okresie, 1984 rok, naczelnikiem tego Wydziału pierwszego do walki z Kościołem, z duchowieństwem, konkretnie tutaj z prymasem, episkopatem, biskupami, poszczególnymi księżmi, którzy prowadzili działalność tak zwaną, jak oni to określali, polityczną. Wydział drugi tego Departamentu IV obejmował stowarzyszenia katolickie. A więc jakaś agenturalna penetracja, działania polegające na dezintegracji, dezinformacji poprzez umieszczanie swoich agentów. Dalej mamy Wydział Trzeci, to już są inne kościoły i związki wyznaniowe, a więc oni się generalnie tutaj samo to, że Kościół nasz katolicki to jest jakby jedna dziedzina, ale oni mieli na uwadze również tych, którzy inaczej trochę niż my na sprawy wiary patrzą, na sprawy Pana Boga, więc żeby to też się kłóciło z ich marksistowsko-leninowskim światopoglądem i ateizmem głoszonym oficjalnie przez państwo, sankcjonowanym, dlatego trzeba się było również interesować innymi kościołami, związkami wyznaniowymi. Wydział IV wówczas zajmował się analizą i informacjami, tak to określono, a więc taki wydział analityczny. Wydział V obejmował zakony. No i wreszcie dochodzimy do tego Wydziału VI, słynnego Wydziału VI, który też w skrócie nazywany Grupą D, zamiennie tak określany, a więc ta, o której mówiłem już poprzednio, grupa zorganizowanych przestępców, którzy dokonywali tak zwanych działań specjalnych, jak to określano, bo to była też działalność dezintegracyjno-dezinformacyjna, no to jeszcze inna jakby sfera jest, natomiast tak zwane zadania specjalne, czyli dokonywanie przestępstw na osobach duchownych, na księżach katolickich, na działaczach opozycji politycznej, co ważniejszych. I teraz przedstawiając jakby tą strukturę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, instytucji państwa zorganizowanego na walkę z Kościołem, i chciałbym jeszcze przytoczyć takie znane mi fakty, które z którymi się zaznajomiłem, prowadząc śledztwo w sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki jeszcze w latach 90-91, kiedy to na przełomie lat 83-84 był grudzień, styczeń, zorganizowana została taka telekonferencja, którą prowadził wiceminister spraw wewnętrznych Ciastoń i wtedy padły takie bardzo surowe, restrykcyjne z ich strony, ze strony kierownictwa MSW do szefów poszczególnych jednostek wojewódzkich służb bezpieczeństwa po to, żeby już nie działać w taki sposób jakiś ugodowy, żeby nie przymykać oczu, tylko zabieramy się za ostrą represję w stosunku do księży. I to był i działaczy opozycji politycznej. I to był właśnie przełom tych lat. Wiemy potem, co się w tym całym 84 roku dalej działo. Ale chciałbym teraz jakby już przejść teraz też do, żeby wskazać Państwu konkretne przykłady księży i to tak, którzy no, ponieśli najwyższą ofiarę życia za to, że głosili nam wiarę, że byli wśród swoich wiernych, że mówili im prawdę, że nie bali się w tamtym czasie świadczyć o Panu Jezusie Chrystusie i chodzić z Jego Ewangelią w sprawy społeczne, w sprawy, które dotykały bardzo też poszczególne osoby, gdzie było dużo rodzin represjonowanych, gdzie ojcowie byli w więzieniach, wiadomo, stan wojenny. Także może tutaj... Tak jak poprzednio mówiłem od początku lat 50., tak teraz może, czy tylko jeszcze koniec 40., tak powiem może trochę od końca, więc mamy rok 89. I tak, w nocy z 20 na 21 stycznia 89 roku w Warszawie w swoim mieszkaniu, rzekomo przy próbie naprawiania czegoś, spada z krzesła i łamie sobie kręgosłup w części szyjnej ksiądz Stefan Niedzielak. Oczywiście w tej sprawie prowadzone było śledztwo i ciągnęła się ona dosyć długo. Czynności, które mnie przyszło prowadzić zarówno, one już były podjęte w okresie IPN-owskim, kiedy byłem 2003-2004 w tamtym czasie, one jednoznacznie wskazały, że za tym zdarzeniem stoi Służba Bezpieczeństwa i mniej więcej mieliśmy już taką sytuację jakby wyjściową na sprawców tego zdarzenia. Mamy zabójstwo księdza Stanisława Suchowolca, absolutnie bezsporne zabójstwo, które nastąpiło w nocy z 29 na 30 stycznia 89 roku w Białymstoku. I mamy też te słynne, czy w cudzysłowie mówię słynne, trzy zgony. Jako że w tymże 89 roku, kiedy były obrady Okrągłego Stołu i akurat wydawałoby się, że władza idzie na ugody ze społeczeństwem, ginie ksiądz Sylwester Zych. Zwłoki znaleziono w dniu 11 lipca 89 roku. Ale też tak, już tak przechodząc w inne jakby okresy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, powiem tak, że w dniu 10 marca 1945 roku zamordowany został w Kraśniku ksiądz Stanisław Zieliński, który był kapelanem struktur NSZ w okolicach Kraśnika, pracował wśród biednych, prowadził jadłodajnie, był członkiem Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku, apelował o pomoc dla biednych i utarła się wśród historyków właśnie taka wersja, że został zastrzelony został zastrzelony rzeczywiście w mieszkaniu przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa za to, że domagał się, aby przywrócić nazwę w Kraśniku ulicy Piłsudskiego zmienioną na ulicę Partyzantów w tamtym czasie. Mamy też okropne zabójstwo, bardzo brutalne, księdza Jana Szczepańskiego, w nocy 22 na 23 sierpnia 1948 roku został uprowadzony pod podstępem ze swojego mieszkania. Jego zwłoki znaleziono w dniu 3 września 1948 roku w rzece Wieprz, zaczepione o korzenie. Zwłoki nosiły liczne ślady tortur. Dalej, mamy też taki przypadek, to dwóch braci, mówiłem o księdzu Stefanu Niedzielaku, powiem o księdzu Lucjanie Niedzielaku, który był bratem księdza Stefana. Był on kapelanem Armii Krajowej i WiN. Zamordowany został w dniu 5 lutego 1947 roku przez funkcjonariusza UB w Radzyniu. Był on proboszczem z Huszlewa w diecezji siedleckiej. Przechodząc w późniejsze okresy, mamy 76 rok, 18 sierpnia, po wydarzeniach radomskich, gdzie angażował się bardzo w pomoc robotnikom i był, można powiedzieć, ich duszpasterzem, którzy strajkowali w Radomiu. Ginie ksiądz Roman Kotlarz, ciężko pobity, więc to ewidentnie na skutek, zmarł potem na skutek odniesionych obrażeń, więc tu ewidentnie było działanie służb bezpieczeństwa. Mamy znalezione w garażu zwłoki księdza Stefana Palimonki. Też na podstawie okoliczności można powiedzieć, że został pozbawiony życia w dniu 27 lutego 1985 roku. Dalej, ksiądz Leon Błaszczak zmarł w nocy z 26 na 27 grudnia 1982 roku na skutek tego, że został po prostu uduszony na swojej plebanii w Cielętnikach koło Częstochowy. Ojciec Stanisław Kowalczyk, określano go mianem poznańskiego popiełuszki, dominikanin, był duszpasterzem akademickim z Poznania, był kapelanem strajkującej młodzieży w 1981 roku, odprawiał msze święte za ojczyznę, uległ wypadkowi drogowemu, tak zwanemu, który oczywiście badałem tę sprawę razem z policjantami. Okoliczności wskazywały na to, że został to sprowokowany, tak jak oni zresztą wiele robili takich sytuacji. Prowokowali, pozorowali i trzeba było naprawdę zdarzenia losowe i trzeba było bardzo takiej pracy, wzmożonej pracy śledczej prokuratora i policjantów, ogromnej uwagi i takiej jakby, żeby rozpoznać tę ich metodę. I tam też to wszystko wskazywało, że został po prostu zamordowany przez służbę bezpieczeństwa właśnie w ten sposób, w drodze sfingowania takiego wypadku drogowego. On zmarł w wyniku odniesionych ran w trakcie tego wypadku. Mógłbym tu jeszcze dalej dużo wymieniać, ale chciałbym też na chwilę powiedzieć cokolwiek o dokonaniach tej tak zwanej grupy D, która zamienię nazywana, to była grupa D, to był Wydział VI, potem był znowu Wydział IV, Biuro Studiów i Analiz w końcu lat 80. Tak sobie te nazwy takimi szafowali, zmieniali po to, żeby oczywiście utrudnić rozpoznanie. Dość powiedzieć, że działania tej grupy nie były nigdzie ewidencjonowane, a w momencie, kiedy coś, jakąś dokumentację wytworzyli, kiedy na przykład tworzyli jakieś plany operacyjne uprowadzenia kogoś czy zorganizowania zabójstwa danej osoby, to potem już niezależnie od tego, czy to ich działanie, tak zwane działanie specjalne się powiodło, czy nie, to oni te dokumenty wszystkie potem niszczyli. Stąd ogromna trudność jest z tym, żeby do tego dotrzeć. A więc ja to już te ustalenia były dokonane przeze mnie, przez moich policjantów, mówię tak moich, bo tworzyliśmy jedną grupę śledczą i również funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa jeszcze w latach 90-91. Było takie zdarzenie jak usiłowanie sprowadzenia pożaru kościoła w Zbroszy Dużej z 6 na 7 stycznia 83 roku. Ja tylko przykładowo wymieniam niektóre. Dalej mamy zdarzenie, które polegało na Był to zamach na księdza de facto, na księdza Henryka, prałata Henryka Jankowskiego, który miał to szczęście, że wyszedł z samochodu, wysiadł, bo miał do załatwienia w Pelplinie pewne sprawy. Wysiadł z samochodu, natomiast jego kierowca wraz z córką pojechali dalej w drogę i dosłownie 15 minut później był to Mercedes wypełniony, dostawczy, wypełniony darami dla ludzi i oni te dary rozwozili. I nagle zjechał, uderzył w drzewo kierowca Zbigniew Kuchta i jego córka Teresa Kuchta ginął na miejscu. Był to nowy Mercedes, przyjęto jako przyczynę wypadku zużycie wąsa układu kierowniczego w nowym Mercedesie. Ta wersja została potem absolutnie wykluczona. Ja nie miałem niestety okazji, wywołałem ekspertyzę biegłych z Daimler-Benz na temat tego przypadku i oni absolutnie wykluczyli, że w tym samochodzie mogło dojść do zużycia wąsa układu kierowniczego. Natomiast potem prokurator, który kończył tę sprawę w połowie lat 90., prokurator prokuratury wojewódzkiej w Warszawie, absolutnie odrzucił, wykluczył na podstawie tych dowodów, które ja zebrałem, wykluczył, żeby mogło dojść do takiego awarii takiego części mechanicznej. Natomiast przyjął inną wersję, która też tutaj była wersją wymijającą w mojej ocenie, mianowicie uderzenie, przepraszam, silny podmuch wiatru, który ciężki, wyładowany Mercedes miał darami miał rzucić na drzewo, akurat w tym przypadku na to konkretne drzewo i akurat w tym miejscu. Więc to były takie, żeby tu przybliżyć, to były działania takie służb, które były odpowiednio, oni byli odpowiednio przygotowywani do fingowania takich wypadków, takich zdarzeń losowych, w tym się po prostu specjalizowali. Mamy też to już właściwie te kwestie omówiłem wcześniej, natomiast też chciałbym wspomnieć o napadach rabunkowych na plebanie, które zostały właśnie w 1984 roku dokonane na księży Zenona Ziomka, Eugeniusza Kościółko. Akurat miałem okazję księdza Zenona, on niedawno umarł, dużo od niego usłyszeć na ten temat. Trzeba powiedzieć, że on tę prawdę przez lata skrywał, nie chciał o niej mówić z różnych powodów. Jakoś ostatnio się otworzył i usłyszałem sporo takich rzeczy, których on wcześniej w postępowaniach nie powiedział. Także to jest... Wymieniłem przykładowo te sprawy, no i sprawa, którą wszyscy żyjemy, która jest najważniejsza tutaj, można powiedzieć tak, z punktu widzenia tego, co akcentowałem już podczas pierwszego spotkania, że jest rzeczą charakterystyczną, że tutaj co do tych wszystkich zdarzeń, gdzie mamy ewidentne działanie służb w dokonaniu tych czynów, tych zbrodni, tego trudno było to ukryć, bo jeszcze wielu nie wymieniłem, bardzo wielu nie wymieniłem, to jest nie sposób w czasie tak krótkiej audycji, że nigdzie tam sprawców tych nikt nie szukał przede wszystkim, ani nikt ich nie ukarał. Natomiast sprawa księdza Popiełuszki po pierwsze odróżnia się od wszystkich innych tym, że resort znajduje nam osoby winne, którym zarzuca popełnienie zbrodni uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, stawia przed sądem, oni zostają skazani i jakby sprawa miałaby być na tym zamknięta i załatwiona. Wszystko, można powiedzieć, ukartowane z góry, że tak właśnie miało być. Tymczasem zarówno śledztwo, jak i sam później proces sądowy, który był prowadzony w związku na materiałach zgromadzonych w śledztwie, wiadomo, bardzo szybkim śledztwie, jak na taką skomplikowaną sprawę, to w tempie iście błyskawicznym, jako że od 19 października 1984 roku uporali się z zebraniem materiału dowodowego do 27 grudnia tegoż roku, gdzie śledztwo, zabójstwo w terminie trzech miesięcy to jest absolutny ewenement. No mnie się zdarzyło, się troszkę pochwalę, w 92 roku takie śledztwo przeprowadzić w sprawie zabójstwa księdza Gąbki w Zagłobie u nas w Lubelskim, a to było już na zupełnie innym tle rabunkowym. Uparłem się, no i w 3 miesiące poszedł tak do skarżenia, ale to był zupełnie ewenement. To zwykle to najwcześniej to jest można, żeby wszystkie ekspertyzy zebrać, opinie, przeprowadzić konfrontację, przesłuchać świadków, no to trzeba na to, powiedzmy, tych 6 miesięcy tak minimum, czy to przy jakiejś takiej prostej sprawie. Jeżeli są zdarzenia gdzieś szybciej, to w porządku, to tym lepiej. No ale tutaj wracając do tej sprawy, tu chcę Państwu jednoznacznie stwierdzić, że zarówno to śledztwo, jak i, tak jak powiedziałem, jak i proces sądowy był wytworzony, był skonstruowany w oparciu o fałszywe dowody, był absolutnie zmanipulowany. I ja się dziwię, że teraz w państwie demokratycznym, gdzie tyle lat minęło już od czasu, kiedy tę niepodległość odzyskaliśmy, że nadal powołuje się na ten proces jako na ten, który miał ustalić prawdę w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księdza Popiełuszki, że może został przeprowadzony praworządnie, że akurat tutaj się spieli. Nie, proszę Państwa, tak nie było. To było od samego początku, trzeba by bardzo dużo mówić, ja na spotkaniach z ludźmi informuję o szczegółach. Mamy za mało czasu, żeby tak się na ten temat rozwodzić. Ale już na samym początku śledztwo zostaje przyjęte przez od milicji. Milicja obywatelska jest suwana na dalszy plan, natomiast wszystko przyjmuje Służba Bezpieczeństwa i konkretnie kto? Departament IV, generał Zenon Płatek, który później sam dostaje zarzuty w 90 roku za kierowanie wykonaniem uprowadzenia i zabójstwa księdza Popiełuszki. No więc od samego początku dzieją się rzeczy dziwne. Giną dokumenty, zaczyna się poszczególne wątki, a jak one nie są w pomyśle, to są odsuwane, nie są wyjaśniane. Ja bym tutaj tylko wspomniał o takich przypadkach jak zniszczenie dokumentacji użycia psa tropiącego w Górsku, który wskazał użyty przez swojego przewodnika dwukrotnie na pewno, a prawdopodobnie 3-krotnie, jak on mówił, bo już nie pamiętał ten świadek, doprowadził do asfaltówki prowadzącej na Górsk z miejsca, gdzie ten samochód się zatrzymał, po nawęszeniu miejsca pasażera przy kierowcy w Volkswagenie Golfie, którym podróżował ksiądz. I to wskazywało na to, jak ten przewodnik mówił tego psa, że bezwzględnie został przekazany, interpretował te wyniki tej czynności, że musiał jakby na środku asfaltówki, to znaczy, że tu ślad się urywa, więc on musiał wsiąść do samochodu. Ja tu pomijam wiele różnych szczegółów. Otóż, proszę Państwa, dokumentacja użycia psa służbowego sporządzona przez tego milicjanta bardzo dokładnie po prostu ginie. Jej nie ma do tej pory. Też tworzy się fałszywy dowód w taki sposób, że przyjmuje się i to jakby tworząc wprost taki fałszywy dowód, że ubytek w marynarce Waldemara Chrostowskiego po jego rzekomym wyskoczeniu w miejscowości Przysiek spędzącego 100 km na godzinę samochodu powstał w wyniku szarpnięcia za tę marynarkę, za jej tylną połę z tyłu przez Grzegorza Piotrowskiego i wyszarpania tego materiału. Tymczasem zarządzona ekspertyza biegłego już w 91 roku z zakresu materiałoznawstwa pana profesora Andrzeja Wochowicza, światowej sławy naukowca w tej dziedzinie z Politechniki Łódzkiej, również z Bielska Białej, tam był też biegłym sądowym. wykluczyła, żeby ten ubytek tego materiału o bardzo regularnych kształtach mógł powstać w wyniku wyszarpania jakiegoś tego typu mechanizmu, jak wskazali ci uczestnicy tego wydarzenia. Więc powstał natomiast w wyniku świadomego wycięcia narzędziem ostrym, ostrokończystym, jak nóż, brzytwa, żyletka, prawda. I to była jedna opinia na piśmie w 1991 roku, potem kiedy drugi raz przywrócono mnie do tego śledztwa i w 2004 roku mogłem do niego jeszcze już w 2001 wrócić, a w 2004 jeszcze postanowiliśmy tę czynność pogłębić, bo czuliśmy nad sobą, mieliśmy wyznaczony termin, że śledztwo księdza Jerzego prowadzimy tylko w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego prowadzimy tylko do 19 października 2004 roku, a potem jest tak zwany deadline, tak mi mój przełożony wtedy oświadczył, dla tej sprawy, czyli a całe śledztwo miało być przekazane dziennikarzom, więc robiliśmy wszystko, żeby zabezpieczyć ten materiał dowodowy, który jeszcze mogliśmy z policjantami przez te miesiące. I tak było, że pan profesor Andrzej Włochowicz wyraził swoją opinię do protokołu, składając zeznania w charakterze biegłego. To jest druga forma wyrażenia opinii. Ona jest o tyle lepiej, opinii przez biegłego. Ona jest o tyle taka, powiedziałbym, dla prokuratora w pewnych sytuacjach korzystniejsza, że można uzyskać jego odpowiedzi na różne szczegółowe kwestie, które ma przysłuchujący do wyjaśnienia. I te wszystkie kwestie pan profesor wyjaśnił. Ja już tu nie będę się dłużej nad tym zatrzymywał. Powiem, że w końcowej jakby swojej konkluzji, swojej opinii stwierdził, że w takich okolicznościach, jak podano to w aktach procesu toruńskiego, tego typu ubytek materiału nie mógł nastąpić w marynarce Chrostowskiego, że musiało to nastąpić w innych okolicznościach, w innej zupełnie sytuacji. Możemy sobie sami wyobrazić, no jak można wyciąć połem ubytek, spowodować taki ubytek w pole marynarki. Mamy dalej sytuację taką, że nie bada sąd wojewódzki w Toruniu, a wcześniej prokurator. Jacy to ludzie jechali za samochodem sprawców uprowadzenia księdza Jerzego, Piotrowskiego, Pękali i Chmielewskiego już od Torunia, bo przed kościołem na Wyżynach, kiedy oni stali, zmieniali tablice rejestracyjne, podszedł do nich funkcjonariusz Wojskowej Służby Wewnętrznej i zwrócił uwagę, że robią to zbyt ostentacyjnie, żeby uważali. Krótko mówiąc, mieli za sobą obserwację Wojskowej Służby Wewnętrznej, która była prowadzona już od 15 września 1984 roku za nimi, a żeby jeszcze tu dopowiedzieć, to 12 września był artykuł niejakiego Toporkowa w Izwiestiach, który okrzyczał księdza Jerzego jako przywódcę organizacji kontrrewolucyjnej w ośrodku na Żoliborzu. Ale to już inną opowieść, inny ciąg wydarzeń. Wracając do tych wydarzeń w nocy 19 października, ksiądz Jerzy jedzie z Chrostowskim i ma za sobą sprawców uprowadzenia, a sprawcy uprowadzenia mają za sobą samochód z oficerami Wojskowej Służby Wewnętrznej, którzy tą obserwację prowadzili. Potem fakt obecności tego drugiego samochodu, który jechał za nimi, o których to faktach ci trzej zeznali w 1991 roku, mamy ten fakt potwierdzony tym, że na posterunku we Włocławku, posterunek z dwóch funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, zatrzymali najpierw samochód Piotrowskiego, a potem zaraz za nimi ten drugi samochód. Też polski Fiat koloru pomarańczowego. Więc dlaczego, pytam się, nikt nie dążył, żeby dokonać ustaleń, kto to był i przesłuchać tych ludzi, którzy jechali w tym samochodzie. Nie robiono tego dlatego, bo by wyszła na jaw cała prawda z tym, co dalej z księdzem się stało. Kiedy ja dotarłem do tych funkcjonariuszy Wojskowej Służby Wewnętrznej, którzy prowadzili obserwacje w listopadzie 1991 roku i oni zostali przesłuchani i znali po prostu nieprawdę i zatajali wiele rzeczy i to były bardzo takie fragmentaryczne ich wypowiedzi, więc ja interweniowałem wtedy u ich szefa, szefa pierwszego, jakby no, szefa wojskowej WSI. I on, admirała Czesława Wawrzyniaka, no i on wtedy powiedział, że on zaraz tutaj na drugi dzień będziemy ich mieli w Warszawie. 22 lutego miałem ich przesłuchić w Warszawie i tak jak powiedział pan admirał, oni już prawdę panom tutaj powiedzą. Stało się tak, że 3 godziny później nie miałem już tej sprawy. Więc nie przesłuchano, nie ustalono tych świadków w 1984 roku. Mamy zwłoki wydobyte z Wisły na tamie we Włocławku w dniu 26 października, po tym jak świadkowie zeznali, że 25 października widzieli, jak wrzucano zwłoki, jak wrzucano pakunek, którym pokazały się zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki do Wisły. Nie widzieli tego wcześniej, widzieli akurat 25. Dowód ten został potwierdzony, wyjaśniony i to był właśnie taki jakby przyczynek do tego, szereg innych, naprawdę, okoliczności, których nie mam czasu w tej chwili mówić, ale świadczące o tym, że ten proces został całkowicie zmanipulowany, jest oparty o wytworzone fałszywe dowody, podobnie jak rok wcześniej proces rzekomych sprawców pobicia ze skutkiem śmiertelnym Grzegorza Przemyka, gdzie zachowała się pełna dokumentacja tej manipulacji, można sobie to w IPN-ie też do tych dokumentów dotrzeć, jak to wyglądało wtedy, więc tutaj udoskonalono te metody fałszowania stanu faktycznego i osądzenia w ten sposób tych, którzy byli tylko fragmentarycznie związani z tym zdarzeniem i jak najbardziej uczestniczyli w tym, ale to jest nie oni wszyscy, to się na tym nie kończy, ta ława oskarżonych, jeżeli chodzi o współsprawców uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Dlatego nie mówmy po latach o tym, nie oceniajmy tego procesu tak jak z perspektywy kanonów demokratycznych. To był proces manipulowany, niepraworządny i nie mamy jakby moralnego prawa przywoływać w tej chwili tych orzeczeń tam zapadłych, tego orzeczenia tam zapadłego jako zgodnego z prawdą. Dziękuję bardzo, ja mógłbym jeszcze wiele mówić.
Nie wątpimy. Andrzej Witkowski, prokurator w stanie spoczynku, profesor Waldemar Rozynkowski, naszymi Państwa gośćmi w rozmowach niedokończonych, gdy rozmawiamy o kapłanach niezłomnych. Zapraszam do współtworzenia naszej audycji. Polska Północna 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. W naszej rodzinie numery telefonów do studia 536 600 100 lub 536 600 200. Przepraszam, te numery telefonów do studia Radia Maria w Toruniu. 56 655 23 55 lub 23 56. Dla zagranicy 56 655 23 33 lub 23 66. Przede mną jeszcze rozpiska z telewizji Trwam, dlatego wkradły się numery do studia telewizji Trwam. Zanim pierwszy telefon, to też takie pytanie zarówno do pana prokuratora Andrzeja Witkowskiego, jak i profesora Waldemara Rozynkowskiego. 10 czerwca 2010 roku Kościół katolicki ogłasza Jerzego Popiełuszkę błogosławionym męczennikiem. Teraz jest dla nas tym, który staje jako świadek uznany przez Kościół za świętego. Modlimy się o jego kanonizację. Czy te ustalenia, o których mówi pan prokurator, prawda, że ten proces był sfingowany, że to był fałszywy proces, że dochodzenie było też po prostu szyte grubymi nićmi, czy to w jakiś sposób zaprzecza temu, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był męczennikiem i to męczennikiem za wiarę, a nie tak jak służby bezpieczeństwa, czy też ci, którzy na różne sposoby próbowali je zdyskredytować. Księży niezłomnych, jak również księdza Jerzego, kapelanów Solidarności, zarzucając im, że robili to dla próżnej chwały, dlatego żeby istnieć, żeby być popularnymi, żeby tutaj zdobywać taką popularność bardziej polityczną, niż przyświecała im wierność Ewangelii i troska o powierzony im lud Boży, czyli że postępowali niezgodnie ze swoim powołaniem.
Ja myślę, że może rozpocznę, panie prokuratorze, myślę, że to, że ten proces tak naprawdę bardzo szybko przebiegł, bo jednak tak możemy mówić, mówię o procesie beatyfikacyjnym, oczywiście o całej procedurze, która przecież też jest oczywista, też prawna, to myślę, że najlepiej wskazuje na to, że nawet jeżeli my wielu rzeczy nie wiemy, albo też próbujemy jakby poznać tę drugą stronę tak naprawdę, to znaczy, bo tego, czego my nie wiemy, to właśnie te jakby, no, tej historii, można powiedzieć, tego monstrualnego właściwie dzieła, które było dziełem tego państwa, jego instytucji i konkretnych osób, bo zawsze oczywiście stoją konkretne osoby. Myślę, że no, nie znam się oczywiście tak na procedurze, bo nie chciałbym się wypowiadać tutaj, ale jeżeli chodzi o, myślę, że drogę do świętości, to jest sprawa oczywista i wydaje się, że tutaj nie.
Myślę, że możemy się powołać na wynik procesu beatyfikacyjnego, który bezwzględnie stwierdził cnotę męszczeństwa i ta dyskusja w ogóle, no, wydaje mi się, że jest jakby, jeżeli ktoś ją w ogóle wywołuje, to ma jakieś właśnie tutaj powody do tego. No to jest absolutnie poza wszelkimi wątpliwościami. Ja powiem jeszcze więcej, tak. Tak, wczoraj byłem w Polskim Radio 24, padło też takie pytanie ze strony dziennikarza przysługującego, co to w takim razie mogło być dalej po tym zabraniu. Oni przygotowywali dla księdza, po uprowadzeniu, oni przygotowywali dla księdza bunkier w Kazuniu. To była długa z ich strony praca, oni to robili przez dwa dni. 10 października poświęcony był głównie na to. Tam było przygotowane pomieszczenie, żeby po uprowadzeniu księdza tam umieścić. Powiem tak, że jeżeli chodzi o tą sprawę, to do tego my nie wiemy w tej chwili, czy akurat w to miejsce, czy w inne, ale jest pewne domniemanie, że to właśnie nastąpiło tam. Nawet ja od pewnego pana publicysty, który zbierał materiały, nie chcę wymieniać nazwiska w tej chwili, no, ustalił, że w swoim takim dziennikarskim śledztwie, że były prowadzone oględziny tam. Tylko ta cała dokumentacja jeszcze w tej sprawie toruńskiej zaginęła. Więc ksiądz Jerzy został poddany torturom takim, o którym my po prostu możemy sobie tylko... No, trudno jest to, patrząc na jego zwłoki, oglądając tę dokumentację, były różne przecieki takie po przekazaniu przez Waldemara Chrostowskiego dziennikarzom francuskim zdjęć z sekcji zwłok księdza Jerzy. I tam wypowiadał się profesor z Francji, który, ja nie zdążyłem do tego dotrzeć, który no, powiedział no, opinię, swoje stwierdzenia na podstawie samych tych zdjęć o skali jego męczeństwa, bardzo daleko odbiegając, o skali tych obrażeń, które tam po prostu widział, co tam się na tych zwłokach działo. Od tego, co ustaliła pani profesor Byrdy ze swoim zespołem, która była no jakby tutaj desygnowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do tego, żeby to prowadzić. Ja tu niczego nie chcę zarzucać, niczego sugerować, niczego implikować, ale nie zdążyłem, po prostu nie zdążyłem, bo mi na to nie pozwolono, sprawdzić dokładnie tych wypowiedzi pana profesora z Francji i na czym on swoje te stwierdzenia opierał. Nie chcę w to głębiej wchodzić, powiadam, dla mnie to zagadnienie wciąż wymagające wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o to, jako że też z profesorem Chruścikowskim z zakresu medycyny sądowej, który był przy sekcjach, miałem okazję przysłuchiwać go w 1991 roku i na ten temat rozmawiać. Także ksiądz był męczony, ksiądz został zamęczony o skali tego męczeństwa, o obrażeniach, które dostał, może, których doznał wtedy, które mu zadano i ile on wycierpiał, to możemy sobie w tej chwili wyobrazić na podstawie i tego, co nam pokazano, co nam ujawniono publicznie, co zostało przekazane, ale także tutaj nie ma żadnej wątpliwości co do męczeństwa.
Tak, ja myślę, że trudno przyglądając się dynamizmowi rozwoju właściwie kultu księdza
tak.
Jerzego, trudno tutaj, nie wiem, mieć diagnozę, że to jest jakaś tania socjotechnika, prawda, czy też tanie zwrócenie uwagi na kogoś, kto, prawda, nie
I bardzo wiem. Ciekawe, że ten kult też rozwija się we Francji bardzo mocno.
No, na przykład, mamy te doniesienia dokładnie, tak.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ryszard z Gniezna. Witam
Prosimy.
Ojca Benedykta i gości zaproszonych do studia, panów profesorów i pana prokuratora. Chciałbym podziękować za tak wnikliwą pracę i służbę dla Polski pana prokuratora i też poniekąd panów profesorów, którzy są w studiu. I moja taka sugestia i prośba jest, żeby pan to kontynuował, a władze, które będą wybrane, nowy rząd, aby pana powołał do czynnej służby, aby pan tą sprawę kontynuował i wyjaśnił. Bo tylko taki ludzie jak pan mogą pracę pracowitych, rzetelnych, uczciwych. I ja jestem optymistą i myślę, że ta sprawa będzie wyjaśniona. Na pewno, tak jak pan prokurator powiedział, w 80% wyjaśni to, jeśli pan po prostu będzie powołany do tej służby i będzie panu dane te dokumenty nawet, które są okrojone, wyrzucone czy tam spalone, jak to powiedzieć. Serdeczny Bóg zapłać za wysłuchanie.
Dziękujemy, panie Ryszardzie.
Dziękuję.
Już tylko dla wyjaśnienia, w studiu w telewizji Terwam był jeszcze z nami profesor Wojciech Polak. Tutaj razem z nami profesor Waldemar Rozynkowski i prokurator Andrzej Witkowski. Prosimy, panie prokuratorze.
Ja chciałem bardzo panu serdecznie podziękować w imieniu służby prokuratorskiej, która jest właśnie służbą. I moja praca od początku w tej instytucji była wypełnianiem pewnej misji służenia ludziom, którą dostałem wprost od Pana Boga. Tak to odbieram, tak to odczytuję w swoim sumieniu i w związku z tym tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Ja panu jeszcze bardzo raz dziękuję. Na ile by mi się teraz, gdyby nie przywrócono, mam możliwość jeszcze do 70 roku życia. W grudniu strzelę mi już 6-7, więc niewiele zostało, ale to tylko może minister, prokurator generalny wyrazić na to zgodę. Przedłużać co roku takie zezwolenie. Nawet gdybym miał upadać i tracić siły, to uczynię wszystko, co w mojej mocy, żeby przybliżyć tę prawdę, przynajmniej w takim zakresie, jaki jest mi w tej chwili znana poprzez spotkania właśnie takie, jak na przykład dzisiaj. Pisanie, dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Robert z Mazowsza. Serdecznie pozdrawiam gości. Dziękuję panu prokuratorowi za ten trud. Szkoda, że ta dobra zmiana, może drobna zmiana, nie powołała pana prokuratora, żeby dokończyć sprawę zabójstwa księdza Popiełuszki. No może tym razem jakoś się uda. Ale chciałbym zapytać pana prokuratora, czy udało się ustalić, czy faktycznie 19 października 84 to była faktyczna data zabójstwa księdza Popiełuszki, bo na ten temat są różne wersje, to jedna sprawa, a druga sprawa, nie wiem, w jednych jakichś publikacjach czytałem, że ksiądz Jerzy miał obcięty język, a w drugie, że miał zmiażdżony. Nie wiem, czy jaka jest, powiedzmy, skąd taka rozbieżność, czy pan prokurator też udało się ustalić. I jeszcze sprawa taka, czy też czytałem o taką jakąś sugestii, że mógłby to być jakiś taki mord rytualny. Nie wiem. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Tak. Ja osobiście nie mam najmniejszej wątpliwości, że 19 października nie był datą śmierci księdza. I stwierdzam to na podstawie ustalonych faktów, które już zaczęły w 91 roku w listopadzie, a już w lecie nawet się pojawiać wtedy. I już częściowo o nich dzisiaj mówiłem, a śledztwo IPN-owskie w 2004 roku na podsumowaniu już właściwie te kwestie przesądziło. Ja mówię z czysto takiego fachowego, zawodowego punktu widzenia mojego, wykluczono, żeby ksiądz został zamordowany 19 października. Natomiast powiem tylko w skrócie, że 22 października 1984 roku w mieszkaniu pani doktor Barbary Jarmużyńskiej-Janiszewskiej, która zajmowała się wtedy księdzem, ksiądz był ich przyjacielem, ona go leczyła, doradzała mu, pojawili się funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, którzy poprosili panią doktor o zestaw leków, który ksiądz przyjmuje. To był 22 października. Ksiądz wtedy przyjmował taki lek, oprócz innych, taki katergen, który musiał codziennie zażywać, jako że w przeciwnym razie groziła mu zapaść. I pani doktor odpowiedziała im, że ona sama księdzu te leki poda, żeby oni zaprowadzili ją do księdza. Oni się nie zgodzili, tylko to od niej odebrali, pisali sobie, co ksiądz przyjmuje. No więc dla nieboszczyka się takiego spisu nie robi leków, żeby mu je potem podać. Dalej, dzień później, 23 października, pojawiają się u pani doktor Krystyny Pobierzyńskiej z Ośrodka Zdrowia, która też się zajmowała księdzem, jakby go prowadziła już od strony tego ośrodka z podobnym żądaniem w zasadzie, bo oni próśb to oni wtedy nie robili, więc nie czynili tego typu, nie mieli tego języka, tego zwyczaju, więc niewątpliwie w mojej ocenie, kiedy zbiorę jeszcze inne rzeczy, o których wiem, o których mówić w tej chwili nie mogę, bo te materiały nie zostały, one znajdują się w aktach śledztwa, to śledztwo wciąż się jest otwarte przynajmniej ja nie mogę podawać tych rzeczy, które nie zostały opublikowane. Mógłbym tutaj jeszcze pewne rzeczy dodać, ale powiem tylko tak, że skoro ksiądz Jerzy nie chciał tym oprawcom powiedzieć, jakie leki zażywa i żeby jemu to podać i żeby pozostać przy życiu, to możemy sobie tylko wyobrazić skalę tych cierpień, jakie on przeżywał. I po prostu milczał. On milczał, oni go katowali. To tak ja podaję też na podstawie również innych pewnych przesłanek, które są w aktach sprawy w tej. Także tyle mógłbym odpowiedzieć. Nie 19, prawdopodobnie był to, ponieważ zwłoki wrzucono 25 do Wisły, więc możemy tutaj domniemywać, że nastąpiło to w tym okresie pomiędzy 23 a 25. Ksiądz mógł po prostu być zakatowany, mógł też po prostu, jego organizm mógł tego nie wytrzymać, tego cierpienia, które mu zadawano. To łączy się może z poprzednim pytaniem ojca co do jego męczeństwa. Dziękuję.
A jeżeli mogę tutaj przypomnieć tę kwestię, bo sam przeglądając trochę informacji i nie ukrywam, że nigdy tego wcześniej nie założyłem. Czy pan prokurator kojarzy właśnie kwestię języka właśnie? Bo
a właśnie, bo ja tu mam jeszcze parę pytań, przepraszam. No właśnie, no, język.
To mnie też zainteresowało.
Jeden ze świadków, którego przysłuchiwałem w tej sprawie, i to ja nie mogę wymieniać nazwiska, ale taki człowiek z bliskiego otoczenia księdza jednoznacznie stwierdził, że tego języka nie było. No mnie jako prokuratora interesuje to, co mi napisano w opinii. To, co mam w sprawozdaniu z badań przeprowadzonych przez biegłego z zakresu medycyny sądowej. Powiem tylko, że ta opinia poddawana była pewnej weryfikacji, ale już tylko na podstawie badań aktowych przez zespół biegłych, których powołałem w 2002 jeszcze roku albo trzecim, już nie pamiętam, nie mam dostępu do tych materiałów. I wtedy powołałem takie profesorów takich, których uważałem za najbardziej jakby, miałem wcześniej z niektórymi, z dwoma z nimi miałem kontakt wcześniej. Zmiany, oni mieli taką opinię bardzo dobrych, najlepszych krajów fachowców. I ja powiem w największym skrócie, oni nie wykluczyli, że ksiądz Jerzy mógł zwłoki księdza Jerzego przy analizie tego obrazu, jaki przedstawiały w trakcie sekcji, który opisano w opinii przez panią profesor Byrdy, mógł znaleźć się w Wiśle 25 października, bo to był jakby klucz do tego, żeby dalej szukać, żeby dalej tę sprawę jakby rozwijać w tym kierunku, bo to te sądowo-lekarskie kwestie były jakby tutaj kluczowe, bo gdyby okazało się, że obraz WOK był taki, że no wcześniej, nie 25, no to wtedy byśmy mieli tu już od strony tej lekarskiej załatwioną sprawę i nie można, i tu nie należałoby dalej szukać, ale sprawa była, okazuje się, trzeba było ją dalej rozwijać i prowadzić w tym kierunku. No tu inne też są dowody, tak więc co do tego języka, nie stwierdzono tego w protokole sekcji zwłok księdza, i ja nie mogę twierdzić, że tego języka po prostu tam nie było. Natomiast też brat księdza, Józef Popiełuszko, nawet wczoraj w emitowanym filmie wypowiedział się na temat masakry, którą na jego zwłokach widział. Że to była jedna wielka masakra. Wypowiadał się też o jamie ustnej, tylko ja już tu konkretnie nie pamiętam, można na to spojrzeć w ten film. Także ja powiadam, miałem też jeszcze takie sugestie od jednego z panów doktorów, to już pan doktor, który w tym zespole biegłych był, który mówił, żeby jeszcze tylko parę im jakby ustaleń przekazać, które poczynię w dalszym śledztwie, taka nadzieja była, i oni jeszcze by tą opinię bardzo uściślili, jeszcze by sprecyzowali. Ja miałem jeszcze jakąś trzecią kwestię, tylko to tak...
Jakaś wizja rytualnego mordu, ale czy tak słyszał?
Nie, to już to nie, to absolutnie wykluczam.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Robert ze Świętokrzyskiego.
Prosimy.
Słucham wnikliwie audycji, niestety nie od początku, ale myślę, że sporo wiedzy nabyłem dzisiaj. Mam tylko takie dwa pytania związane z zabójstwem księdza Jerzego. Pierwsze to mianowicie takie, czy w toku śledztwa dałoby się ustalić, czy są jeszcze żyjące osoby, których można pociągnąć do odpowiedzialności za współudział, współorganizację w morderstwie, bo rozumiem, że Jaruzelski, Kiszczak, Ciastoń, Płatek już nie żyją. I drugie pytanie, czy śmierć księdza Jerzego w wyniku tortur nastąpiła niejako wskutek tych obrażeń przez przypadek, można powiedzieć, i zabójcy mieli zamiar dłużej przetrzymywać, torturować księdza i rzeczywiście ich celem było zabójstwo po torturach? Czy jakiś inny cel przetrzymywania księdza i jego torturowania był przez oprawców? Dziękuję, słucham wnikliwie, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Robercie, już za chwileczkę poprosimy o odpowiedź pana prokuratora i pana profesora. Natomiast na początek rozmów zapraszam, ukażą się na naszej internetowej stronie www.radiomaria.pl. Prosimy.
Tak, myślę, że pan prokurator musi zacząć.
Dziedzina, tak. Czy są jeszcze żyjące osoby? Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że takie osoby, które brały udział w uprowadzeniu i zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, były. Czy one żyją, czy nie, to należałoby to śledztwo dalej kontynuować w tym właśnie kierunku i te kwestie ustalić, bo musimy sobie zdać sprawę, że czas biegnie i to już mamy 2019 rok, to był rok 1984, 35 lat. Dodajmy sobie do wieku, którzy ci funkcjonariusze, którzy poza tymi trzema, którzy zostali skazani, brali udział w tym zdarzeniu. Także nie umiem na to precyzyjnie odpowiedzieć. Na pewno tortury nie przez przypadek. To były świadomie, celowo zadawane urazy i to ciężkie urazy. Natomiast jaki był cel przetrzymywania księdza? To jest sprawa, o której należałoby poświęcić zupełnie jakby odrębny, dłuższy wywód. Na to nie mamy czasu. Ja powiem tylko tak, że żadna służba z takiego tuza, w cudzysłowie mówię, społecznego, który miał tak ogromne wzięcie wśród ludzi, który miał określoną wielką charyzmę, nie pozbawia o tak sobie łatwo życia, bo gdyby oni chcieli tylko księdza wyeliminować, to był to jeden z tych licznych przypadków, o których tu wcześniej opowiadałem. Wypadek samochodowy, jakiś co innego. Tutaj był określony cel, który był już wcześniej realizowany, kiedy księdza próbowano aresztować w grudniu 83 roku i mieć go pod ręką i tam przesłuchiwać go, wzywać go na różne spotkania, rozmowy, proponować i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jak to się odbywa, słowem, żeby go zwerbować. Potem mamy podobną sytuację, kiedy ksiądz jednak wychodzi w lipcu 80. Znaczy on wyszedł od razu, bo na szczęście nie udało się go aresztować, ale kiedy w lipcu 84 roku w wyniku amnestii ta sprawa księdzu została umorzona, nagle jest ta kwestia wyjazdu do Rzymu jakby bardzo konkretyzowana. Rzym to jest piękne miasto, wszyscy mogą łatwo ulec urokowi tego Rzymu. Rozluźniają się pewne takie więzy, które człowieka jakoś trzymają w pewnej dyscyplinie. I wyobraźmy sobie, że nagle ksiądz Jerzy dokonuje takiego pierwszego sobie kompromisu. A pojadę do Rzymu, postuduję tutaj Ben. Im tylko o to chodziło, żeby ksiądz się znalazł w Rzymie. Więc podejrzewam, tak jak mówię, i to jest poparte również takim zainteresowaniem służb sowieckich, rozmowami z księdzem Jerzym i próbą zwerbowania go, ale to już znowu na inny moment, na inną rozmowę. Także celem było właśnie, w mojej ocenie było dokonanie werbunku księdza. On na to nie wyraził zgody, on z nimi w ogóle nie rozmawiał. On, tak jak tutaj mówiliśmy, nie powiedział im nawet w mojej ocenie tych faktów, które znam, jakie leki przyjmuje, że musieli do lekarzy chodzić. Także to są sprawy, które ja chciałem bronić przed sądem, chciałem to wszystko udowodnić, chciałem tych sprawców ustalić, na to mi po prostu nie pozwolono.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Dobrze, mówi Andrzej z Kolonii.
Prosimy, panie Andrzeju.
Serdecznie witam ojca prowadzącego oraz szanownych gości w studio oraz słuchaczy naszych. Temat naszej audycji Kapłani Niezłomni, wszystko koncentruje się na księdzu Jerzym i to jest dla mnie tak jakby punkt, w którym wszystkie wiązki światła od wszystkich bombardowanych księży i kapłanów naszych na historii naszego państwa tak jakby się skupiły te wszystkie okrucieństwa i świecą w tej postaci. To jest tragiczne, to jest bardzo tragiczne. I to boli. Ale ja chciałbym na łamach naszego programu zapytać się w zasadzie i pytam się o kapłanach naszych niezłomnych w obecnych czasach, w tych czasach, w których my żyjemy, których my znamy. Przykładem najświetlejszym według mnie jest ojciec dyrektor. Przecież ile to nagonek codziennie jest na tego człowieka? Ile to może człowiek wytrzymać? To jedynie chyba sprawa Matki Bożej, która ma swoją rękę, opiekuje się i tak dalej, swoją ręką pieczę trzyma nad tym człowiekiem, powiedzmy. Druga osoba to jest ksiądz Stanisław Małkowski. Kiedyś go w telewizji słyszałem i w tym momencie stwierdzeniem, nie całą edycję nie obejrzałem, to było pod prąd. I po prostu było stwierdzenie redaktora prowadzącego, że praktycznie ksiądz, który został wyemisjonowany po tym tragicznym mordzie na księdzu Jerzym, został wymiesowany na wólkę węglową, wszedł, tak to się mówi, do podziemia i prowadził msze, które były odpowiednie dla danych ludzi, którzy chcieli być przez tego księdza po prostu pochowani. I jakoś mam niesmak, jeśli chodzi o kury i traktowanie tego księdza. To też jest według mnie człowiek niezłomny, ponieważ on strasznie mocno walczył, ale jemu, powiedzmy sobie między nami, udało się przeżyć. Ale mimo, że przeżył, jest dalej upokarzany. Więc może coś na temat tych dwóch postaci, a może bliżej księdza Stanisława Małkowskiego, ponieważ ojciec dyrektor to on potrafi na łamach dziennika, czy ewentualnie na ekranach niektóre sprawy nam wyjaśnić, chociaż to na pewno nie są wszystkie, ale te okrucieństwa, które ten człowiek jako ojciec dyrektor naszego ukochanego radia, po prostu ja Bogu dziękuję, że ten człowiek jeszcze nie oszalał. To było wszystko, może szanowni.
Dziękuję panie Andrzeju.
Dziękuję serdecznie.
No, dziękujemy za ten telefon, ten głos, to znaczy może trudno nam trochę nawet niezręcznie gdzieś to się też wypowiadać, ale myślę, że ta myśl, która stoi u początku, mianowicie, że kapłani niezłomni, to też oczywiście teraźniejszość i konkretne osoby, te, które pan wymienił, oczywiście tak, ta perspektywa nasza może tutaj rzeczywiście też zdominowana, zresztą trochę w oczywisty sposób na księdza Jerzego, ona daje nam taką narrację trochę. Natomiast oczywiście ta sylwetka kapłana niezłomnego, nie ma też czasu, żeby może opowiadać o każdych niuansach, ale każda może nawet historia, wymieniliśmy trochę tej postaci, każda historia jest troszkę inna oczywiście i te relacje chociażby czy z państwem, czy z jego organami, czy też może jakimiś środowiskami, to są zawsze też takie bardzo konkretne i ilustrują się w konkretnym życiu. Inna jest historia, księży gdzieś tam przywołanych tutaj przeze mnie, księdza Blachnickiego, czy Findysza błogosławionego, prawda? Inna jest historia księdza Popiełuszki, inna jest historia księdza Prymasa. Ja tylko chcę powiedzieć, że w każdej przestrzeni, także i dzisiejszej, to może jest jakiś truizm, ale oczywiście ta postawa kapłana niezłomnego, ona jest bardzo konkretna. To znaczy, w tej relacji, w której on funkcjonuje, w tych relacjach i przywołana przez pana postaci, też i wiele innych, grup księży, konkretnych księży, będących w różnych historiach. Proszę też zobaczyć, może żeby to nie zabrzmiało tak bardzo obło i tak cukierkowo, oczywiście nawet w historii księdza Jerzego, czy księży w ogóle wielu, ale odwołujemy się do księdza Jerzego. Przecież te relacje też jakby z władzą kościelną też nie zawsze były takie oczywiste i nie przyjmowały takie oczywiste dla księdza Jerzego, nazwijmy. My z perspektywy historii możemy też patrzeć, to jest dla nas historia, która nie musi nas nawet jakoś emocjonalnie wiązać, ale my znamy jego wypowiedzi, znamy wypowiedzi w zapiskach też, które pozostawił trochę. Dla niego też te sytuacje wewnątrz kościelne były trudne miejscami, ale też to może też oddaje, bo żeby to też pokazywało całą sylwetkę człowieka. Jakby też nie chciejmy też takich nie chcę być jednostronnych, ale taka sylwetka, powiedzmy, świętego, błogosławionego, ona jest też wyzwaniem nawet dla środowiska, w którym ten człowiek żyje i dla Kościoła. Taka jest, można by to przywoływać, postaci świętych różnych, gdzie widzimy, że te procesy też akceptacji, czy też nieakceptacji, one czasami też mają miejsce tutaj. I to najlepszy jest też dowód na to, że historia tych ludzi rzeczywiście jest, że ona jest prawdziwa i że w tej historii jest coś więcej niż nasze ludzkie kalkulacje.
Ja chciałbym tylko dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o księdza Stanisława Małkowskiego, to w planie departamentalnym Departamentu IV, przygotowanym z początkiem 1984 roku przez Grzegorza Piotrowskiego, ksiądz Stanisław Małkowski był przed księdzem Popiełuszko, numer jeden do likwidacji. Jak to się stało, że nie, możemy się tylko domyślać, bo akurat wprowadzono plan w stosunku do księdza Jerzego, który się tak, a nie inaczej wtedy rozwijał. Ja co do ojca dyrektora, Ja bym chciał, żeby ojciec dyrektor opowiedział o tych przypadkach wszystkich, których mu grożono, kiedy jego życie było zagrożone, bo o tych wszystkich przypadkach, kiedy jest obrażany, na różny sposób zniesławiany, to na co dzień widzimy, ale też wielu rzeczy nie wiemy, a ja miałem okazję kiedyś słuchać takiego jego też opowiadania na ten temat przy pewnej okazji, ale to już zostawiam ojcu dyrektorowi. Ja myślę, że czas to wszystko w jakiś sposób nam też przybliży i wielkość tej postaci, to zupełnie świadomie mówię, widząc tutaj w jakim otoczeniu się te znajdujemy i co on dla nas wszystkich Polaków zrobił, to takie coś siły zła nie zostawiają tego sobie amuzą, więc tyle chciałbym dopowiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Bydgoszczy. Ja tak ciszej mówię, bo nie chcę obudzić rodziny. Byłam na spotkaniu, nie wiem kiedy to mogło być, może z 2 lata temu, w Bydgoszczy, w wiatraku, z panem Sumlińskim i na tym spotkaniu był też ksiądz Małkowski. Nie chcę opowiadać szczegółów takich, bo to może nieładnie by było. Pełna sala ludzi, prawie na ścianach, na podłodze. Bardzo dużo młodych ludzi było. Tam zresztą z reguły dużo zawsze przychodzi ludzi. Właśnie mówili na temat postępowania kardynała Glempa z księdzem Popiełuszką. Nie będę opowiadała szczegółów, ale bardzo przykre rzeczy. Także bardzo trudne. No. Jakie miał problemy właśnie z kardynałem Glempem. No, nie będę więcej już opowiadała.
Dziękujemy pani Barbaro. No, pytanie tutaj.
Tak. Myślę, że to też jest troszkę sprawa powszechnie znana, nawet jeżeli nie znamy je w detalach, bo trochę jest rzeczy, których nie wiemy. To myślę, że też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć ksiądz prymas Glemp, także jak i otoczenie, w którym żył też ksiądz Jerzy. Ono też na pewno nie rozumiało i dodajmy ksiądz Jerzy też nie rozumiał różnych postaw czy decyzji, ale myślę, że też było takich wiele ciekawych, jednak też takich bliskich, też takich momentów, które jednak też myślę, że ostatecznie też księdzu Jerzemu dawały poczucie bezpieczeństwa i pewnego możliwości, pewnych bycia właśnie w tym konkretnym kościele. Natomiast no, życie niesie ze sobą różne spotkania i ksiądz Jerzy także tych spotkań różnych doświadczył.
Jeżeli mogę dodać, rzeczywiście ksiądz prymas bardzo nastawał na księdza Jerzego, żeby wyjechał na studia do Rzymu. On był jakby tutaj przez różnych swoich współpracowników, doradców różnych, instruowany w tym kierunku, żeby robić to, żeby po prostu księdzu uchronić życie. I on potem po latach zresztą mówił, że miał jakby pewien wyrzut sumienia, bo jakby Jerzy pojechał do Rzymu, to może i by żył. Ale ja byłem świadkiem, jestem świadkiem takiego, kiedy podczas przesłuchania księdza infułata Zdzisława Króla, który był wtedy w gabinecie, był pełnił funkcję kanclerzem kurii, był metropolitalny wtedy, jak chyba pamiętam. W każdym razie był przy prymasie, przy księdzu prymasie. Tutaj chcę powiedzieć taki optymistyczny wątek, dopowiedzieć do tego, co pani mówiła. Mianowicie 16 października 1984 roku we wtorek, na 3 dni przed uprowadzeniem, ksiądz Jerzy, nie tak jak wcześniej, rzeczywiście on nawet wychodził i tak jak mi mówił ksiądz Infułat, on po prostu płakał. Świętej pamięci ksiądz Infułat. Że on po prostu, no, rzeczywiście ta presja taka, żeby on się podporządkował temu poleceniu, była ogromna, ale jednocześnie ksiądz prymas mówił cały czas, ale jak ty chcesz, ja ci niczego nie narzucę. To jest twoja wola, twoja decyzja, jak ty chcesz. Ale ja cały czas ciebie o to proszę. I sprawa była tak, że tutaj była taka ojcowska, on traktował po synowsku księdza Jerzego, jak syna, czuł się odpowiedzialny za jego życie. On tak potem to mówił, tak to tłumaczył. I ja to też tak odbierałem wtedy. I ksiądz Jerzy wyszedł tego 16 października uśmiechnięty, zadowolony, radosny i powiedział, pozwolił mi zostać. Powiedział do księdza Infułata, pozwolił mi zostać. No i 3 dni mu zostało tylko.
Pozwolę się wtrącić do tej audycji z takim też głosem. Taka też rola nas prowadzących. A mianowicie pierwsza taka kanonizująca już może ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, że jak zawsze księża prosimy o to, by nas nie kanonizować, tylko za nas się modlić. zwłaszcza gdy stajemy w obronie Ewangelii, w obronie wiary. Ksiądz Jerzy, i tego fragmentu szukałem z jego wypowiedzi, mówił: są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia systemów, ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, sięgają duszy, sięgają głęboko prawdziwej wolności. I przecież dzisiaj, po 35 latach, też jesteśmy świadkami panoszącego się systemu, będącego systemem cywilizacji śmierci. Komunizm był takim systemem cywilizacji śmierci. Teraz patrzymy, gdzie mówimy to, nowa lewica, mówimy o tym, ideologia gender, ideologia rozbicia człowieka od wewnątrz, zniszczenie jego serca, zniszczenie jego umysłu. Popatrzmy, ilu księży staje w obronie człowieka, jego godności, jego wartości, jego wolności w Panu Bogu, jego prawa naturalnego, jego godności. I teraz każdy ksiądz, który staje w obronie, jest wyśmiewany, jest szykanowany, jest nazywany wstecznym jakimś takim, prawda, niemodnym, nienowoczesnym. I to są te szykany. Może wśród naszego duchowieństwa, może wśród nas, powoła znów Pan Bóg kogoś takiego jak błogosławiony Jerzy i na przykład po raz pierwszy przekroczy nie bramę huty, ale bramę uniwersytetu, gdzie jest siana ideologia, po prostu ideologia zła. Ideologia zniewolenia człowieka, rozbicia człowieka od podstaw, od serca, od umysłu, od duszy. I wtedy będziemy patrzeć i być może będzie tak, że ktoś potem będzie mówił, że no temu księdzu tamten mówił, że słuchaj, nie idź, nie rób tego. I ktoś zbuduje swoją narrację, swoją publicystykę, znajdzie słuchaczy i będzie szukał winnego pośród tych, którzy tak naprawdę nie są winnymi. I bardzo ciekawe, bo ja wrócę, przepraszam, panie profesorze, dlatego stanęliśmy tutaj w tym studiu dzisiaj nie tylko z panem prokuratorem, ale również z panem profesorem, a w studiu telewizji trwam z profesorem jeszcze Wojciechem Polakiem, ponieważ postać księdza Jerzego, postać tamtych czasów wymaga szerszego spojrzenia. Najpierw ukazania, po której stronie była zbrodnicza cywilizacja zła, zbrodnicza cywilizacja śmierci, która wyciągała rękę i mordowała nie tylko księży. Mordowała wielu świadków tamtych wydarzeń. Do 89 ginęli ludzie, nie tylko księża. Ginęli ludzie, którzy bronili wolności słowa, bronili godności człowieka, praw osoby ludzkiej. I byli tacy. Też występowali tutaj w tym studium i mówili o więźniach do 89 roku. I w tym kontekście dopiero możemy zobaczyć i właściwie rozstrzygać to, co powiedział pan prokurator na koniec, że prymas Polski, kardynał Józef Glemp, po prostu troszczył się o swojego kapłana. On był jemu powierzony. Wczoraj w uroczystości upamiętniającej 35. rocznicę porwania, upamiętniającą 35. rocznicę śmierci i też liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jerzego w sanktuarium na Żoliborzu w Warszawie, w parafii świętego Stanisława Kostki, kardynał Kazimierz Nycz mówił też o trzech wielkich postaciach, z których błogosławiony Jerzy został pierwszym ogłoszonym przez Kościół jako błogosławiony, chociaż wzorował się na dwóch pozostałych, czyli na świętym Janie Pawle II, którego nieustannie cytował, których naukę głosił i świętym Janie Pawle II. I za niedługo będą trzech wliczonych w poczet świętych i błogosławionych. Więc cały ten kontekst należałoby w każdej chwili, podejmując każdą dyskusję, czy zadając pytanie, czy dzieląc się swoim spostrzeżeniem, mieć na uwadze. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć, kto był winny? Winny był prymas Glemp, winny był Kościół, winny był papież, bo czegoś tam nie zrobił. Żyliśmy w takim systemie do 89 roku, który teraz przepoczwarzył się w troszeczkę inny, też zniewalający człowieka. I dzisiaj wspierajmy kapłanów niezłomnych. Kto stanął w obronie księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, kto stanął w obronie teraz księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, kto stanął w obronie arcybiskupa kiedyś Hozera i wielu innych kapłanów, którzy dzisiaj stają w obronie godności człowieka i bronią praw Ewangelii.
Tak, ja myślę, że dobrze, że jakby tą perspektywę ojciec trochę przywołał, bo ona może nam trochę nawet uciekać. Rzeczywiście, no nie można zrobić na przykład z księdza prymasa Glempa właściwie jakiejś postaci, która to jest kluczową w tej całej historii właśnie męczeństwa. No to jest oczywiste. A żeby widzieć ten cały mechanizm państwa, struktur jego, który właśnie był nastawiony na to i nawet my mamy pewne prawo, dobrze, to dotyczy każdego z nas, nawet my, którzy jesteśmy nazwijmy to po drugiej stronie, też próbujemy się w tym systemie znaleźć, nawet prawo do pewnego błądzenia, czy złych nawet diagnoz, to jest sprawa oczywista, natomiast jest jakby oczywistą w tych historiach tego minionego systemu, że te osoby, tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, także ksiądz prymas Glemp, ksiądz prymas Wyszyński, jakby rozpoznawali jakby tą swoją własną historię właśnie w tej historii państwa, które stało po drugiej stronie, na pewno nie było po tej stronie, co Kościół. I no, tak myślę, że to, co ojciec powiedział też w tej pierwszej części, ten święty to jest zawsze ten taki konkretnego czasu. Oczywiście on oddziałuje dalej, ale on jest zawsze świętym konkretnego czasu, więc patrzymy na księdza Jerzego właśnie w tych konkretnych sytuacjach i jakby jemu, ale także jego otoczeniu. Gdzieś tam jesteśmy wdzięczni za takie, a nie inne postawy, że one też właściwie zaistniały. Prawda? Natomiast i wracając do tych diagnoz ojca, które dotyczą świata dzisiejszego, na pewno to, co jest dzisiaj, to też jest to pole do tej obecności tego, co można nazwać jakimś męczeństwem i wyborami i taką historią. Kiedy jest wojna, mamy właśnie świętych męczenników, świętych wyznawców, kiedy mamy inną historię, prawda? Ci święci mają trochę inne oblicze, bo one oczywiście funkcjonują w konkretnym czasie, ale ten wybór zawsze za wartościami, za moralnością, bo myśmy tu jeszcze nie dotykali, no trudno dotykać, znaczy mówimy o takich faktach, ale przecież ten cały system miniony komunizmu to także jest ogromny ciężar, który ci ludzie odpowiedzialni za to wszystko niosą moralny, przecież ci ludzie robili spustoszenie moralne, prawda, byli częścią, to nie jest tylko jakaś tylko sobie odpowiedzialność polityczna taka, prawda, byśmy powiedzieli zewnętrzna, bo są pewne mechanizmy, nie, jest całość, co można, no może to widać najlepiej w historii młodych ludzi, których się deprawowało właściwie, prawda, ale ci ludzie, którzy stali za tym systemem, oni właśnie też ponoszą tą odpowiedzialność moralną, nawet jeżeli my nie jesteśmy dzisiaj w stanie wskazać konkretnie palcem, prawda, panie prokuratorze, pan właśnie jakoś, nawet jako mający tak dużo narzędzi, nie jest w stanie pewnych rzeczy, ale moralnie ci ludzie są odpowiedzialni, prawda, za to, co miało miejsce, prawda, i to jest, myślę, że to też warto czasami przywołać, ta inna sfera, ale która jest właściwie kluczowa dla człowieka, także dla jego sylwetki, prawda, dla jego wyborów, no i tak dalej, i tak dalej.
Zdecydowanie tak.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Jednocześnie może nam się uda, drodzy panowie, zrealizować ten punkt, na który brakło nam czasu w telewizji. Z naszej pamięci przywołać tych kapłanów niezłomnych, nie zamordowanych, ale tych niszczonych przez ten czas komunizmu. Niektórzy żyją do dziś, już tam wymienialiśmy cały szereg, ale bo ich znamy, bo o nich pamiętamy. Wspomniany arcybiskup Tokarczuk, arcybiskup Majdański, tam Baraniak. Nie wspomnieliśmy biskupa chociażby Frankowskiego.
Tak.
Tak, ale to tam można...
Ja bym chciał księdza Wojciecha Danielskiego wspomnieć. Tak,
najbliższego współpracownika.
Telefon, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Z tej strony mówi siostra Wanda z Wielkopolski. Witam serdecznie czcigodnego ojca Benedykta i zebranych gości. z całym szacunkiem kieruję te słowa właśnie do wszystkich kapłanów niezłomnych, a szczególnie mam tu na uwadze taką bardzo ważną historię. A mianowicie chcę podać, że w Gdańsku, kiedy służyłam za dzieci specjalnej troski, 130 dzieci upośledzonych, wszystkie możliwe, jakie można sobie wyobrazić, największy zakład w Trójmieście. I w stanie wojennym na przykład był pożar tam, w tym zakładzie. Właśnie chcę to powiedzieć, że największe cuda wręcz wymadlały właśnie te dzieci, kiedy i modliły się także za kapłanów i za tych kapłanów, którzy byli więzieni, internowani. Także po prostu to wszystko zależy od pedagogów, wychowawców. Ja miałam tą łaskę być pedagogiem, wychowawcą dla tych dzieci, ale zarazem można tak powiedzieć, wyproszona u pana dyrektora salka umożliwiła mi urządzenie katechizacji. Mimo że stan wojenny był, ja nie patrzyłam na przepisy, tylko zaprowadziłam w tym zakładzie, bo poprzednio siostry palotynki pracowały tam. I katechezę dla tych dzieci. Ale do czego właśnie zmierzam, że takie dzieci, które dla... Tu chcę wszemi wobec całemu światu tu ogłosić, że mają szczególną miłością i troską obdarzyć wszystkie dzieci, które czy według ich mniemania rokują, że będą chore, czy też jakieś uszczerbki w sferze psychicznej. Niech pamiętają, że my wszyscy musimy się od nich uczyć głębokiej wiary, pokory i miłości bliźniego. Ponieważ właśnie w stanie wojennym modlili się za wszystkich internowanych, za kapłanów, którzy byli więzieni, a tak sama od siebie dodam, już teraz żyjemy w wolnej Polsce, to mogę się przyznać w tym momencie, była sytuacja, że jeden kapłan został zabrany do więzienia. No i pan dyrektor, ponieważ ja z innego regionu Polski sprowadziłam się tam do Gdańska na tą posługę dla dzieci, poprosił mnie do swojego gabinetu i powiedział: siostro Wandziu, jeżeli pójdziemy do prokuratury gdańskiej i powiem to świadectwo o wielkiej nieskazitelności, o tam mniej więcej ten dyrektor się orientował, jakie będą pytania i tak dalej, ale w każdym razie mi powiedział, a był pewny, jakoś tak ufał mi bezgranicznie, że nie, nikomu nie powiem, rzeczywiście do dzisiaj nikomu nie mówiłam, ale teraz myślę, że swobodnie dla jako wzorzec w postępowaniu i po prostu mam tu na uwadze te głównie dzieci, które cały czas miały na ustach modlitwę i wypraszały wszystkie łaski dla Polski. Właśnie w tym zakładzie. Jest to Gdańsk, Orunia, Szosa Starogardzka 20. To od razu ogłaszam, żeby było wiadomo.
Bardzo gorąco dziękujemy, siostro, za wprowadzenie takiego wątku, takiej modlitwy.
Tak, bardzo dobrze. Ja myślę, że proszę ojca, gdyby tak przyszła mi taka myśl, że gdyby nasi radiosłuchacze, którzy jeszcze są razem z nami, gdyby dzisiaj kończąc ten dzień, za chwilę będziemy modlić się też kompletu, właśnie zanieśli na ten koniec dnia taką jedną postać, chociaż jedną z tego swojego życiorysu, który mają, gdzie ten kapłan gdzieś się pojawia. Myślę, że na pewno nie będzie jakby trudności. Wielu na pewno doświadczyło już i żyjących, ale może ci, którzy odeszli właśnie, ale z taką właśnie intencją, żeby zanieść czy zmarłego powierzyć może mu miłosierdziu, czy też temu żyjącemu prosić o błogosławieństwo, to ja myślę, że to byłaby też dobra puenta naszego spotkania.
Tak. Też warto wspomnieć, że dziś rozmawiamy w studiu Radia Maryja na temat niezłomnych duchownych. Nasz dziennik wiele artykułów opublikował o postaciach księży niezłomnych. Opublikował też wiele artykułów związanych choć z takim cyklu Bezpieka nie miała na nich siły na temat Kościoła niezłomnego. A zatem rzeczywiście tych postaci księży niezłomnych to nie są dziesiątki, to są po prostu setki na przestrzeni, jeżeli nie tysiące na przestrzeni.
Myślę, że tysiące. Tysiące. Proszę ojca, myślę, że tysiące. Też taką przygotowałem książkę, nie będę nie mówił, ale pan Wojciech Wilgoszewski, który pisał przez lata, wymieniał właśnie kapłanów diecezji chełmińskiej na naszej tutaj, w naszym podwórku diecezjalnym właśnie dziesiątki sylwetek kapłanów przywołał, łącznie z tymi nie tak dawno zmarłymi osobami, więc ja myślę, że to są dziesiątki, właśnie to są tysiące, gdyby tak by to przejść.
Ja bym chciał wspomnieć o moim wspaniałym księdze proboszczu, księże Józefie Brodaczewskim, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam i jestem pełen podziwu dla jego ogromnej pracy, wielkiej troski, jaką wkłada w to, żeby tą społeczność wierzących w mojej parafii jak najlepiej karmić tą duchową strawą. Szczęść Boże, księdze Józefie. Bardzo dziękuję z
tego miejsca. Prawat Peszkowski.
Ksiądz Prawat Peszkowski.
Biskup Małysiak. Ksiądz Jancarz. No dziękuję za przybycie do studia.
Ksiądz Jastak, który też miał nawet wątki toruńskie też.
Profesor Waldemar Rozynkowski, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, a jednocześnie diakon stały. I Andrzej Witkowski, prokurator w stanie spoczynku, prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Na zakończenie utwór do słów pana Andrzeja Witkowskiego. Śpiewa Bartłomiej Kurowski, niedokończona homilia. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.